Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Dzisiejszy odcinek będzie, myślę, że dość ciekawy, bo będzie o grach komputerowych. Wiem, że pewnie się tego po mnie nie spodziewaliście, ale uwierzcie mi, że ja po sobie też się tego nie spodziewałam. Szczególnie, że moja historia dotycząca grania w gry jest dość wyboista pod tym względem, że kiedyś byłam naprawdę jedną z większych hejterek grania w gry w ogóle. I jeśli wy też jesteście sceptyczni, jeśli chodzi o granie w gry, to mam nadzieję, że uda mi się was przekonać. Szczególnie, gdy przedstawię wam gry w taki sposób, w jaki ja je teraz widzę. No i oczywiście przedstawię wam też kilka moich ulubionych pozycji. Ale może zacznijmy trochę od historii, czyli jak to było ze mną, dlaczego kiedyś tak bardzo hejtowałam gry. Okej, to jak byłam w podstawówce, to głównie kumplowałam się z dziewczynami, a gdzieś tam chłopcy też mieli swoje grupy i gadali w nich głównie o grach. I to były gry typu Counter-Strike i jakieś inne takie strzelaniny, gdzie, nie wiem, chodziło mniej więcej, cały zamysł gry polegał na tym, żeby zestrzelić swoich przeciwników. No generalnie było w tych grach dużo przemocy i przez to, że większość życia słyszałam o grach właśnie w takim kontekście, od razu zaczęły mi się te gry źle kojarzyć. Ja wiem, że to dość stereotypowe, ale też nie miałam za bardzo chęci, żeby w ogóle researchować coś takiego, bo ja nigdy nie byłam fanką jakby przemocy i do dzisiaj nie lubię takich gier, w których są jakieś strzelaniny czy coś w tym stylu, no i absolutnie mnie to nie kręci. I szczerze to w ogóle nie wiem, jak może to kogoś kręcić, ale dobra, nie oceniam. No i później poszłam do liceum i znowu gdzieś tam cały czas słyszałam o tych grach dookoła mnie, słyszałam jak na korytarzach, nie wiem, moi znajomi, koledzy rozmawiają o LOL-u, o jakichś tam postaciach. Nie wiem, czy ja po prostu się obracałam w dziwnym towarzystwie, w sensie, że miałam dziwną klasę czy coś. Czy naprawdę chłopcy o takich rzeczach rozmawiali w liceum? Jak słyszałam te rozmowy, to od razu, wiecie, sobie googlowałam tę grę, sprawdzałam, o co chodzi, kilka razy nawet próbowałam sobie w nią zagrać, ale za każdym razem dostawałam takiego ogromnego zawodu, bo mniej więcej, mimo że ta mechanika gier była naprawdę różna, cały czas jakby opierało się o przemoc, o zdobywanie jakichś osiągnięć, o przechodzenie jakichś misji, zdobywanie większych leveli. Wiecie, taki to był trochę wyścig między sobą. Przemoc, nie wiem ile razy już w tym odcinku powiedziałam przemoc, ale no, na tym te gry się opierają. Strzelanie, bla bla bla, cały czas ta sama śpiewka, więc no nic dziwnego, że przez większość życia miałam negatywne konotacje związane z grami. Ale w końcu nastąpił przełom, gdy, wiecie, zaczęły być popularne let's playe na YouTubie i natknęłam się na Let's Play Life is Strange. Nie pamiętam już chyba wtedy, kto nagrywał ten let's play, ale wiem, że z niecierpliwością czekałam na każdy nowy odcinek z tej gry i przeżywałam tę grę, jakbym oglądała jakiś film albo czytała świetną książkę. I w końcu pewnego wieczoru stwierdziłam, dobra, jestem gotowa, żeby kupić tę grę. Postanowiłam jakoś nie skupiać się na tych wszystkich negatywnych skojarzeniach, które sobie przez lata wyrobiłam, tylko zacząć taką czystą kartką. Założyłam sobie konto na Steamie. Steam to jest, jakbyście nie wiedzieli, taka platforma, na której jedna z większych platform, na których można kupować gry. I zadowolona pobrałam Life is Strange. Pominę już to, że pobrałam to na mój stary laptop, który, nie wiem, kosztował może z 500 zł i naprawdę ledwo zipiał, gdy odpalałam tę grę, cały szumiał. Mama wchodziła do mojego pokoju i się pytała, czemu odkurzam o 1 nad ranem. Pominę te kwestie, ale w każdym razie przeszłam tę grę chyba w 3 wieczory i absolutnie się zakochałam. Niestety liceum to był dość intensywny czas dla mnie, w sumie dla wielu osób, bo szczególną uwagę przeznaczałam na szykowanie się do matury, także dużo się uczyłam, bardzo dużo spędzałam czasu nad książkami, no nie było za bardzo czasu, żeby jeszcze sobie grać wieczorami. Szczególnie, że prowadziłam wtedy też kanał na YouTube, pisałam bloga i generalnie obowiązków miałam już zbyt dużo. Więc tak naprawdę oprócz zagrania raz w Life is Strange nie grałam nic więcej i miałam taką wielką znowu przerwę przez całe liceum. Ale później poszłam na studia, zaczęła się pandemia, było tego czasu naprawdę dużo i tak się składa, że w tym samym czasie gdzieś zamieszkałam z moim chłopakiem, który posiadał PlayStation 4. I wiecie, on też chodzi do pracy, a ja miałam wtedy zajęcia online, więc powiedzmy, że miałam tego czasu naprawdę dużo, żeby tutaj sobie eksplorować to jego PlayStation. I na początku byłam trochę wkurzona, bo wolałam zwykły telewizor bez PlayStation. Uważałam, że te pady, ta konsola psuje mi wystrój pokoju. Tak, naprawdę tak myślałam. I w ogóle chciałam to schować. Ale wtedy przypomniałam sobie o tym Life is Strange i mojej przygodzie w liceum z graniem w gry, więc weszłam do tej biblioteki gier na PlayStation, wpisałam Life is Strange, patrzę, a tutaj Life is Strange 2, druga część. I mówię, o nie, muszę to mieć. Więc szybko przechodzę do płatności, kupuję tę grę, nauczyłam się w międzyczasie korzystać z pada i jak pewnie się domyślacie, przepadłam. Słuchajcie, Life is Strange 2 podobała mi się jeszcze bardziej niż jedynka, ale o tym opowiem wam potem, jeszcze chciałabym wam tylko wytłumaczyć jedną kwestię. Ostatnio zastanawiałam się, co sprawiło, że jednak ponownie wciągnęłam się w te gry i że mam z nimi nieco inną relację niż z książkami i oglądaniem filmów. I pomyślałam sobie, co w tych grach jest takiego wyjątkowego, że jednak się do nich przekonałam i stwierdziłam, że ja po prostu bardzo często czuję się tak, że nie mam kontroli nad swoim życiem. Wiecie, dzieje się dużo wokół mnie, a ja mogę tylko obserwować. Tych rzeczy, im jestem starsza, jest coraz więcej i tym bardziej zaczynam rozumieć, jak mało znaczę na tym świecie. Jeśli chodzi o czytanie książek, nie macie w tym wpływu na fabułę. W przypadku oglądania filmów również nie. I jest to świetna forma spędzania czasu, o czym wam zresztą mówiłam w poprzednim odcinku, ale gry mają tę jedną dodatkową funkcję oprócz świetnych fabuł, czyli możliwość sterowania bohaterem i też światem w grze. W grze jestem w stanie kontrolować to, w jakim kierunku potoczy się historia, a że jak wiecie, bardzo kocham opowiadać historię, w końcu napisałam dwie książki. Kocham też się w nie zupełnie wciągać, i gry pozwalają mi się tak w nich kompletnie zanurzyć. Nie lubiłam wcześniej gier, dlatego że ja po prostu nie lubię strzelanin, nie lubię misji. Odrzuca mnie nawet, gdy, nie wiem, muszę jeździć autem na czas, czy się ścigać, tak jak w GTA. Bardzo nie lubię tego poczucia wykonywania kolejnych misji, a właśnie większość gier na tym polega. Ja wolę delikatnie przesuwać się w tej historii i żeby ta historia była w tym wszystkim najważniejsza, zależna ode mnie. Interpretuję bardziej te gry, które lubię, jako takie interaktywne książki. I myślę, że dlatego tak długo nie mogłam się przekonać do gier, bo po prostu nie mogłam znaleźć gier dla siebie. W każdym razie przez okres pandemii, w sumie teraz też, zagrałam w naprawdę wiele różnych gier i chciałabym wam przedstawić listę moich ulubionych. Opowiem wam o nich tak w skrócie, bo nie chcę, żeby ten odcinek zbyt długo trwał. No i przy każdej grze też zatrzymam się na chwilę, żeby powiedzieć wam, gdzie możecie w nią zagrać, bo wiem, że pewnie większość z was nie ma PlayStation, ale zapewne macie komputery, laptopy czy chociażby telefony. I wy praktycznie wszystkie z tych gier na mojej liście możecie również zagrać na nich. Zacznę od serii Life is Strange, także jeśli już znacie tę serię gier, bo nie ukrywając jest ona chyba dość, jest najpopularniejsza z tej całej mojej listy, to po prostu przewincie trochę podcast, jak będę mówić o Mutazione. Także zacznijmy od Life is Strange 1, najbardziej znana gra z serii. Tutaj główną bohaterką jest Max, czyli studentka fotografii, która ma moc cofania czasu. I używając tej mocy próbuje uratować swoją najlepszą przyjaciółkę Chloe, która tak by the way wcale nie jest jej najlepszą przyjaciółką, tylko kimś więcej. Chociaż to w sumie w zależności od wyborów, jakie podejmiesz w grze. Dziewczyny wkrótce wpadają na trop tajemniczego zniknięcia jednej z koleżanek, czyli takiej Rachel. I wiecie, zaczynają poznawać tę mroczną stronę miasteczka, w którym mieszkają, czyli Arcadia Bay. Bardzo lubię tę grę za tę całą mechanikę cofania czasu. Ona nie jest jakaś mega trudna, ale bardzo fajnie się jej używa. Bardzo lubię to, że tutaj każdy wybór, jaki podejmiecie podczas gry, ma wpływ na zakończenie. Tych zakończeń jest naprawdę sporo, dlatego no, uważajcie, co wybieracie, zwracajcie uwagę na dialogi. Life is Strange 1 to jest najbardziej znana gra, tak jak mówiłam, chociaż mi z tych wszystkich trzech gier najmniej przypadła do gustu, chociaż oczywiście i tak daje 5 na 5. Dlaczego? Nie mam pojęcia, to chyba kwestia gustu. Następna gra to Life is Strange 2, gdzie głównymi bohaterami są 16-letni Sean Diaz i jego 9-letni brat Daniel. To jest chyba moja ulubiona część. Najbardziej przy niej się, nie wiem, wykończyłam emocjonalnie, jakby naprawdę mam wrażenie, że po każdym zagraniu kolejnej części, bo tak radzili się na części, potrzebowałam terapii, bo po prostu te wybory, które tam trzeba podejmować, one naprawdę wymagają od ciebie nadludzkiego wysiłku. O co chodzi w tej grze? W pierwszym odcinku dochodzi do tragicznego wypadku, w którym śmierć ponosi ojciec tych dwóch bohaterów oraz policjant, który akurat zainterweniował. To jest dosłownie wypadek, przez to, że ten Daniel, ten 9-letni brat, nie potrafi jeszcze używać swojej mocy, ale okoliczności sprawiają, że wygląda to na zabójstwo, wobec czego dwójka braci musi uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Także ci bohaterowie w pierwszym odcinku opuszczają to rodzinne Seattle i udają się w podróż do Puerto Lobos w Meksyku. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że tak jak mówiłam wam, ten Daniel ma tę super moc i musi ją ukrywać, bo ona jest naprawdę niebezpieczna i jakby przez większość odcinków uczymy tego brata nią kontrolować. Najbardziej mi się podobała ta gra chyba dlatego, że bardzo lubię opowieści o rodzeństwie. Ja mam taką bardzo bliską relację z moją siostrą i chyba właśnie dlatego tak najbardziej do mnie ta część przemówiła. Okej, czas na Life is Strange 3, czyli grę, w którą gram też obecnie, już drugi raz. Główną bohaterką jest tutaj Alex Chen i ona również ma nadprzyrodzoną moc, która polega mniej więcej na przeżywaniu emocji innych, ma taką silną empatię i potrafi manipulować tymi emocjami. Jest to chyba moja ulubiona moc z wszystkich trzech części. Alex widzi takie aury otaczających jej osób, takie kolorowe w sumie aury, także wygląda to naprawdę ładnie. I kiedy jej brat ginie w rzekomym wypadku, Alex musi użyć swojej mocy, aby odkryć prawdę i ujawnić mroczne sekrety małego miasteczka. Myślałam, że ta część będzie moją ulubioną i jest chyba na drugim miejscu, ale bardzo blisko jej do pierwszego, bo w sumie gram w nią teraz drugi raz i coraz bardziej zaczyna mi się podobać. Dlatego, że najbardziej czuję więź z tą główną bohaterką. Ona też jest taka, może niekoniecznie zagubiona, ale odczuwa silną empatię i ja czasem też tak mam, że strasznie przeżywam emocje innych i bardzo ją rozumiem przez ten każdy z tych odcinków. Do tego bardzo podoba mi się to, że ta część jest w małym, tajemniczym miasteczku. Ja bardzo lubię taki motyw. I to jest jakieś miasteczko w ogóle w Colorado. I uwierzcie mi, że widoki są tam przepiękne. To jest takie górskie miasteczko. No po prostu jest widok na góry skaliste z każdego miejsca, gdzie pójdziecie. Akcja dzieje się zazwyczaj, gdy są zachody słońca. Także dla samych widoków tutaj warto w to zagrać i w każdą z tych gier możecie zagrać na komputerze, dodatkowo w Life is Strange 1 możecie również zagrać na telefonie, także musicie, uwierzcie mi, zagrać w każdą z tych gier, ja wam polecam, przysięgam na wszystko, że się nie zawiedziecie, a jak się zawiedziecie na tych grach, to proszę napiszcie do mnie maila, napiszcie dlaczego, a ja wam odpiszę mailem o treści. Nie, kochana, jak ci się nie podobało, to zagraj jeszcze raz, bo to nie może wam się nie spodobać. Koniec, kropka. Następna gra to Mutazione. To gra, która jest oprawiona świetną ścieżką muzyczną, więc jeśli zależy wam na takich rzeczach jak genialna muzyka, to na pewno ta gra wam się spodoba. I podoba mi się też taka grafika, jest bardzo minimalistyczna. Widać, że to jakieś niezależne studio wydało tę grę, a nie wielka korporacja. W Mutazione wcielasz się w Kai, która trafia do zdewastowanego ośrodka wypoczynkowego zamieszkanego przez zmutowanych ludzi, tak jak mówi nazwa gry Mutazione. I Kai przyjeżdża tam, żeby opiekować się swoim chorym dziadkiem i powoli, stopniowo odkrywa rozmaite sekrety owej społeczności. Co ciekawe, właśnie rośliny porastające to miejsce, to Mutazione, wydają dźwięki, które przypominają muzykę. Więc wy również przez całą grę macie misję pielęgnować te wybrane gatunki roślin, co pozwala wam odkrywać coraz to nowszy soundtrack zgodnie z waszymi indywidualnymi preferencjami. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale to jest jedna z najprostszych gier, w które grałam. Bardzo, bardzo tutaj podobała mi się fabuła, napisane dialogi i pokochałam tutaj każdą z tych postaci. W sumie tę główną bohaterkę lubiłam najmniej, ale z czasem też zyskała na mojej sympatii. Uwierzcie mi, że warto to przejść dla tych samych dialogów. To była taka spokojna gra, do której lubiłam wracać wieczorami, gdy siedziałam sobie pod kocem z herbatą, albo gdy miałam gorszy humor, gorszy dzień, wiedziałam, że jak wejdę do tej gry, to poczuję takie uczucie komfortu, bo tam nie było tak jak w Life is Strange, takich ogromnych tajemnic, mrocznych sekretów, jakichś takich naprawdę emocjonujących wyborów, tylko taka bardziej, to było takie bardziej płynięcie przez tę historię. Okej, następna gra to Coffee Talk. Coffee Talk to dość specyficzna gra. Jako, że jesteś pracownikiem kawiarni, własnej kawiarni, co warto dodać, i obsługujesz ludność takie miasta Seattle, tylko że to jest taka alternatywna wersja tego miasta, bo w Seattle mieszkają też istoty znane z mitów, legend i kosmitów. Także te postacie również są bardzo ciekawe. I wiecie, przez całą grę masz za zadanie parzyć kawę lub herbatę lub tam inne ulubione napoje bohaterom, stałym klientom, którzy cię odwiedzają. Mimo, że ci bohaterowie są tacy fantastyczni, to te ich rozterki i historie są nawiązaniami do naszego prawdziwego życia. Także wiecie, znajdziemy tam takie problemy jak rasizm, ksenofobia, bullying w pracy i takie inne rzeczy, które są po prostu przepuszczone przez ten pryzmat tej fantastyki. No i to parzenie kawy w trakcie słuchania tych historii jest naprawdę ciekawe. To jest gra, w której jest mimo wszystko najmniej akcji z tych wszystkich gier, które tu umieściłam. Tu jest już naprawdę tylko słuchanie historii. Jako baristka nie możesz się nawet przemieszczać po tej kawiarni. Tak naprawdę oprócz parzenia kawy i wysłuchiwania historii nie zmienia się ani sceneria, ani nic. Także jeśli wolicie, żeby w grze było troszeczkę więcej tej akcji, to wam się nie spodoba. Jeśli lubicie słuchać tylko historii, to będzie to idealna gra dla was. W tę grę również możecie zagrać na komputerze. Sprawdzałam, ale chyba nie ma jej na telefon. Kolejna gra to Spiritfarer. To jest taka gra bardziej przygodowa, taka platformówka i jest ona też trochę strategiczna, także wymaga myślenia. Być może właśnie dlatego od dawna do niej nie zaglądałam. Zostało mi chyba kilka ostatnich misji, bo już na tych ostatnich poziomach to naprawdę trzeba to strategicznie przemyśleć, a wiecie, mi się czasem po prostu nie chce. Ale z całą grę wam bardzo polecam, szczególnie właśnie, jeśli nie przeszkadza wam logiczne myślenie. Boże, brzmię teraz jak jakiś głupek, ale dobra. W Spiritfarer wcielasz się w dziewczynę, której zadaniem jest przewożenie zmarłych do zaświatów na swojej łodzi. Ta gra jest o tyle ciekawa, że z góry wiesz, że każdy z tych bohaterów umrze, no bo w końcu ty ich przewozisz do tych zaświatów, więc musisz się przygotować na wiele pożegnań. Także jest to trochę odwrotna gra niż większość innych gier, gdzie twoim zadaniem jest przeżyć. Tutaj twoim zadaniem jest umrzeć. Dlatego nie polecam tej gry wszystkim, bo jeśli jesteś naprawdę wrażliwy na stratę innych osób, no to możecie po prostu przerosnąć emocjonalnie ta gra. Ja jestem wrażliwa na stratę, ale chyba nie aż tak, bo owszem, za każdym razem, gdy żegnałam kolejną postać, to czułam takie ukłucie w serduszku, a o jednej postaci, którą szczególnie sobie upodobałam, myślę do dzisiaj i jest mi smutno, że ją musiałam pożegnać. Ale ta gra uczy cię też wielu rzeczy w trakcie przewożenia tych dusz i za to ją kocham. Poza tym jest tu ciekawy model rozgrywki i taka naprawdę baśniowa oprawa. Masz swój statek, na tym statku budujesz innym domy i też musisz ich jakby życzenia spełniać, takie życzenia kulinarne, ale też nie wiem, że oni przed śmiercią chcą jechać do jakiegoś miejsca albo przed śmiercią chcą też spróbować swojej ulubionej potrawy ostatni raz i ty musisz, wiecie, te potrawy im gotować, a żeby znaleźć składniki, to musisz podróżować po całym świecie. Także ten model rozgrywki jest naprawdę, naprawdę rozbudowany, do tego bardzo fajna jest również ścieżka dźwiękowa. Może nie podobała mi się aż tak bardzo jak w Mutazione, no ale tutaj nie o ścieżkę dźwiękową chodzi, to jest tylko taki dodatek. W Spiritfarer zagracie na komputerze, z tego co wiem na telefonie jej nie ma. Kolejna gra, najnowsza na tej liście to Stray i to jest również przygodówka, w której jest dużo akcji i w której wcielasz się w kota poruszającego się po cyberpunkowym mieście, które zamieszkane jest jednak nie przez ludzi, ale przez roboty, autentyczne roboty. Ty jesteś jedynym sierściuchem w tym mieście i co ciekawe, twoim zadaniem jest to miasto uratować. Stray to bardzo krótka gra, w której jest dużo akcji, dużo też myślenia i dużo eksplorowania świata. Także jeśli nie lubisz otwartego świata, gdzie wiecie, czai się dużo też takich pobocznych misji albo ciekawostek, to ta gra nie będzie dla ciebie. Ja na przykład nie za bardzo lubię otwarty świat, bo uwaga, uwaga, bardzo często się w nim gubię. Mam bardzo słabą orientację w terenie i ona nie dotyczy jedynie prawdziwego życia, ale też świata gier i nie wiem, skręcę raz w złą uliczkę i już później przy 20 minut spędzę, żeby wrócić do miejsca, w którym dzieje się fabuła. Dlatego takie otwarte światy mnie trochę stresują, szczególnie gdy nie ma mapy, a w Stray nie ma mapy. I dlatego tę grę grałam wspólnie z moim chłopakiem, który ma lepszą orientację w terenie. I wiecie, ja sobie przechodziłam dla fabuły, a on mi pomagał się znaleźć, gdy się zgubiłam. Także wow, ale to zabrzmiało w ogóle poetycko. Pomagał mi się znaleźć, gdy ja się zgubiłam. Bardzo podobały mi się tam takie szczegóły, że jako kot nigdy tak naprawdę nie mogłeś spaść. Zawsze lądowałeś na cztery łapy. Mogłeś mruczeć, mogłeś drapać różne przedmioty. Wiecie, to nic nie dodawało do tej fabuły, ale wiecie, mogłeś przystanąć sobie na chwilę, podrapać sobie drzewo, robota i tak dalej. I to było takie mega cute. Ostatnia gra na tej liście to gra, w którą zagrałam w sumie stosunkowo niedawno i do której byłam najbardziej sceptycznie nastawiona z tych wszystkich. Gra nazywa się Detroit Become Human. To jest również bardzo znana produkcja, także nie zdziwię się, jeśli już o niej słyszeliście. I właśnie główną atrakcją tej gry jest również fabuła, która jest opowiedziana z perspektywy trzech bohaterów androidów. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości na terenie właśnie tytułowego Detroit i w tym uniwersum te androidy wyglądają i zachowują się jak ludzie i jakby są powszechnie spotykane, można je kupić w sklepach, ale to też stwarza różne problemy społeczne, takie jak wysokie bezrobocie czy zapotrzebowanie na nowe zasoby. Tutaj wcielamy się w trzech protagonistów, czyli w Karę, w Markusa i Conora. Kara i Markus to roboty, które są wykorzystywane do pomocy w domu i zajmowania się jego mieszkańcami. Także tutaj mamy na przykład gotowanie, robienie zakupów, takie tam różne rzeczy. Oraz Conor, to jest taki android prototypowy, który jest najbardziej rozwinięty, jest używany przez policję w trakcie dochodzeń, przesłuchań i negocjacji. I historie się wzajemnie przeplatają, gdy w Detroit zaczyna się szykować taki dość spory bunt. I nie sądziłam, że wciągnę się w tę historię, bo tak jak już mówiłam wam, nie lubię gier, gdzie jest dużo przemocy, ucieczek, a w sumie ta gra właśnie na tym polegała. Nie wiem, z czego to wynika, że ta gra mi się jednak spodobała. Być może z tego, że na początku kliknęłam tryb łatwy i skupianie się na fabule. I dzięki temu tak naprawdę tej akcji było jak najmniej, a ja mogłam po prostu klikać kolejne dialogi. Bardzo spodobała mi się ta gra chyba przez tę oryginalność tej fabuły. Przez to, że historie tych trzech androidów były bardzo, bardzo poruszające. Przez to, że poruszały też problemy społeczne, które mimo, że żyjemy w świecie bez androidów, również się u nas pojawiają. Nie wiem czemu ta gra mi się tak spodobała, ale no na pewno na wielki plus też grafika była bardzo ładna. Aha, i Markusa grał Jesse Williams, który ja uważam, że jest mega hot, więc może też to sprawiło, że ta gra dołączyła do mojej listy. Okej, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, szczególnie jeśli nie interesowaliście się do tej pory grami i stwierdziliście, że dacie szansę temu odcinkowi. Pamiętajcie o tym, żeby wypić dzisiaj wystarczającą ilość wody i do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki!